To, o czym chciałbym dzisiaj z wami rozmawiać, to religijna ślepota. I tutaj to, co brat powiedział, jest dobrym wstępem do tego, czym chciałbym się z wami dzielić, ale zanim do tego przejdę, pozwólcie też, że przekażę serdeczne pozdrowienia ze społeczności w Wejherowie. I po drodze jadąc tutaj, byliśmy też w Szczecinku i tam w niedzielę zostawiłem Biblię, dlatego posłużę się dzisiaj tą maszyną zamiast swojej Biblii. I jeszcze jedna taka uwaga wstępna, jak słucham czasami tutaj kazań z Kamiennej Góry na waszej stronie internetowej, to one są takie ścisłe, zwięzłe i trwają 30-35 minut. Starałem się tak też przygotować, żeby się zmieścić w tym czasie, ale obawiam się, że może mi się to nie udać. Myślę sobie tak, macie co niedzielę 35-40 minut kazanie, czasami zdarzają się pewnie dłuższe, bo tam już pewnie taka dobra edycja jest. Natomiast ja tutaj jestem raz na parę lat, więc możecie mnie znieść po prostu, jeśli troszeczkę przeciągnę, chociaż pogoda, jak już zostało powiedziane, zachęca do tego, żeby spędzać czas na zewnątrz, ale jest to Dzień Pański. Jest to dzień odpoczynku w Bogu. Nie tylko odpoczynku od pracy, nie tylko odpoczynku od naszych takich codziennych zajęć, ale jest to czas, gdzie mamy spotkać się z naszym Bogiem i odpoczywać w Jego obecności. Dlatego też ufam, że Bóg w swej łasce da nam odpocząć przy rozważaniu Jego słowa, a nie tylko odpocząć, ale coś też zainwestować w nasze serca, w nasze życie, abyśmy nie byli duchowo ślepi, abyśmy nie byli ludźmi religijnymi i religijnie zaślepionymi. Pochylmy jeszcze nasze głowy na chwilę w modlitwie. Panie, tak bardzo dziękuję za ten zbór, za tę społeczność wierzących, którzy tutaj, Panie, Cię wielbią i zgromadzają się w Twoim imieniu, aby Tobie służyć, nie tylko na tym miejscu, ale w całym tym mieście, gdziekolwiek ich masz, w różnych okolicach. Tak modlę się, Panie, abyś ubogacał ich jeszcze bardziej, jeszcze inwestował więcej i więcej Twojego bogactwa duchowego, aby pod każdym względem wzrastali w Chrystusa i aby jasno jaśnieli Twoim światłem, aby Twoje życie w nich tętniło, aby realność tej obecności Pana Jezusa Chrystusa była owocna. Modlę się, drogi Panie, aby dzisiaj to słowo, które będziemy rozważać, przyniosło nam Twoje błogosławieństwo. Przemawiaj do naszych serc, daj nam uszy do słuchania, pomóż nam usłyszeć Twój głos i przyjąć to, co do nas chcesz dzisiaj powiedzieć, i daj, abyśmy byli wykonawcami tego słowa. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, rozdział 4. Od dłuższego czasu w Wejherowie rozważamy niejako całą księgę Słowa Bożego. Swego czasu jako młody kaznodzieja zawsze dla mnie największym problemem było, o czym mam dzisiaj powiedzieć. I nieraz, wiecie, to moje zmaganie trwało cały tydzień, aż nieraz do niedzielnego ranka, że rano w niedzielę wstawałem, wiecie, i jeszcze myślałem, co ja mam powiedzieć. Niektórzy bracia, wiecie, mają tyle tematów, że po prostu nie wiedzą, z czego wybierać, o czym mówić. Ja natomiast generalnie miałem problem i nie chciałem mówić ciągle o tym samym. Chciałem mówić o nowych rzeczach, chciałem mówić o czymś, co jest w Słowie Bożym, o czym jeszcze nie mówiłem. I swego czasu zetknąłem się z takim zwiastowaniem przez całą księgę biblijną. I zacząłem to praktykować już wiele lat temu i to jest coś, co mi pomaga z jednej strony mówić o wszystkim, co mówi Słowo Boże, nie trzymać się tylko kwestii, które mnie interesują, które mi się łatwo zwiastuje, ale zmuszają mnie do zajęcia się każdym miejscem Słowa Bożego. Z drugiej strony zniknął ten problem, o czym mam głosić. Po prostu głoszę o następnej części tego, o czym gdzie skończyłem. A oczywiście, jeżeli są jakieś kwestie nowe, coś pojawia się w moim sercu, jakieś sprawy się pojawiają, gdzie trzeba się nimi zająć, to oczywiście nie jestem sztywno tym związany. Mogę od tego się oderwać i mogę głosić na temat tego, co uważam, że jest bieżące, a więc czasami tak robimy. Natomiast to, czym dzisiaj chciałbym się z wami podzielić, jest jak gdyby kontynuacją tych rzeczy, które zwiastuję w Wejherowie. A też dzisiaj myślę, że będzie to z pożytkiem dla tego zboru. Dlatego przeczytajmy z pierwszej księgi Samuela, z 4 rozdziału, pierwszych 11 wierszy. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył tedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Eben-Haezer. Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela, a gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłał więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów, siedzącego na tronie między cherubami. A obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. A gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli: cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono: przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc: biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga? To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Zbierzcie siły i okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. I ten rozdział rozpoczyna się od takiej krótkiej wzmianki na temat Samuela, że jego słowo doszło do całego Izraela. Jeśli czytalibyście wcześniejsze rozdziały tej księgi, to tam jest mowa o tym, jak to Bóg powołuje Samuela i jak zaczyna przez niego przemawiać. I tutaj te opisane wydarzenia w tym rozdziale są częścią proroctwa, które Bóg już przekazał przez Samuela. Czytamy tutaj, że Izrael wyrusza na wojnę z Filistyńczykami. Według biblistów te wydarzenia rozgrywają się w okresie filistyńskiej dominacji, która mogła trwać 40 lat. Możemy o tym przeczytać w Księdze Sędziów w 13 rozdziale. Tam jest mowa o tej 40-letniej dominacji Filistyńczyków nad Izraelem za czasów Samsona. I niektórzy bibliści twierdzą, że te wydarzenia, które tu są opisane, miały miejsce tuż po śmierci Samsona, po tym wielkim wydarzeniu, jak pamiętacie, kiedy on ginąc zabił tą masę Filistyńczyków. I tutaj niektórzy twierdzą, że dzięki temu oni poczuli się silni, jak gdyby chcąc pójść za ciosem Samsona, uderzyli na Filistyńczyków. Inni natomiast mówią, że to nie za bardzo zgadza się z tą chronologią, która jest zawarta w tej księdze, gdzie mowa jest o tym, że Heli, kapłan, sądził Izraela przez 40 lat, a tutaj już zaraz jest jego śmierć. A więc niektórzy znowu twierdzą, że te wydarzenia miały miejsce 40 lat po śmierci Samsona, że jakoby te 40 lat było niewoli za czasów Samsona i kolejne 40 lat jeszcze tej opresji filistyńskiej za czasów Heliego. Nie mamy tutaj pewności, nie jest to tak istotne. Istotą sprawy jest to, że oni byli w opresji. Znajdowali się pod władzą Filistynów, którzy ich uciskali, byli w biedzie, byli pod okupacją i oto zbierają się, aby z nimi walczyć, aby zrzucić z siebie to brzemię. I jak tutaj czytaliśmy, zgromadzili się na miejscu zwanym Eben Haezer, co znaczy kamień pomocy. Natomiast Filistyni zatrzymali się tuż obok w miejscu zwanym Afek, co oznacza twierdza, warownia. I jak widzimy, stają naprzeciw siebie w bojowym szyku. Pierwszego dnia rozgorzała walka i Izrael został pobity przez Filistyńczyków i zginęło około 4000 mężów. Bóg obiecał swojemu ludowi, że jeden z nich będzie w stanie rozgromić 1000. A oto tutaj z Izraela pada 4000 mężów. I gdy lud przyszedł do obozu, starsi izraelscy mówią: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Czy było to pytanie? Czy oni zadawali sobie pytanie i starali się zrozumieć, co jest przyczyną tego, żeśmy tak marnie na tej wojnie zginęli? Myślę, że nie było to pytanie. Dlatego, że nie widać tutaj, żeby było jakieś rozważanie, żeby jakieś wnioski wyciągnęli, żeby jakąś odpowiedź dali. Myślę, że raczej jest to forma takiego narzekania, takiego biadania, jakie często słyszymy od ludzi. Dlaczego nas to spotkało? Albo za jakie grzechy ja tak cierpię? Dlaczego Bóg dopuszcza, żeby mi tak się źle działo? Myślę, że raczej tutaj w tym taki duch jest. Takie poczucie niesprawiedliwości. Ludzie, którzy tego typu pytania zadają, zakładają dwie rzeczy. Po pierwsze, zakładają, że są niewinni i po drugie, że Bóg obchodzi się z nimi niesprawiedliwie. Za jakie grzechy ja tak cierpię? To znaczy, że co, że nie jestem winny, że nie dopuściłem się żadnych grzechów i że to, co mnie spotyka, jest niesprawiedliwe. A więc tego typu słowa często tego typu postawę reprezentują i myślę, że to było w ich sercach. Oni się poczuli skrzywdzeni. Przecież oni są Bożym ludem. Przecież oni tutaj chcą o swoją niepodległość walczyć. To oni są po dobrej stronie. Tamci ich uciskają, tamci ich wyzyskują, tamci ich grabią, a oni tutaj stają w obronie swojego kraju i są Bożym ludem. I teraz co takie nieszczęście, taka klęska, tyle osób zginęło. No, Boże, czemuś to dopuścił? I wiecie, że często takie pytania nawet zadają ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w Boga albo poważnie wątpią w Jego istnienie. I kiedy sprawy nie układają się po ich myśli, szukają zawsze winnych wokół siebie i są ślepi na swoje własne błędy, na swoje własne grzechy, na własną odpowiedzialność i nieuniknione konsekwencje swych własnych decyzji. I wtedy Bóg jest takim odpowiednim winowajcą, na którego można wskazać i obwinić Go za ich krzywdę i biedę, jaka ich w życiu spotyka. Słowo Boże mówi nam, to głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Jakże często tak jest. I dosłownie tu jest powiedziane, to głupota wykręca ludzką drogę. To człowiek w własnej głupocie, zamiast iść prostą drogą, to chodzi jakimiś krętymi drogami, krętymi ścieżkami, a potem przychodzi na niego nieszczęście i zło i jego serce wybucha gniewem na Boga i mówi, Boże, czemuś to na mnie sprowadził, dlaczego mnie tak doświadczasz, dlaczego ja tak ciągle cierpię? I wiecie, można to wybaczyć ludziom niewierzącym, którzy nie znają Boga i którzy po prostu w swojej frustracji szukają jakiegoś obiektu, na którym mogą wyładować swoją złość. Ale jakże żałosne jest zachowanie wielu wierzących, którzy reagują w podobny sposób. Dlaczego starszyzna Izraela zadaje takie pytania? Oni mieli przecież jasne objawienie w kwestii narodowego powodzenia czy klęski. Jako naród wybrany stanowili obraz duchowych zasad, gdzie posłuszeństwo było nagradzane, a grzech i niewiara były surowo karane. I ich przymierze, jak wiecie, opierało się na posłuszeństwie i nagrodzie i nieposłuszeństwie i karze. Takie było ich przymierze. Oni tam słyszeli masę błogosławieństw i masę przekleństw. Jeśli będziecie słuchać głosu Pana, to będziecie błogosławieni pod każdym względem. Ale jeśli nie będziecie słuchać, to będziecie przeklęci pod każdym względem. I taka jest ich historia. Kiedy byli posłuszni Panu, kiedy służyli Mu, doświadczali Jego błogosławieństwa. Oczywiście mieli swoje problemy, mieli swoje różne wzloty i upadki, ale generalnie doświadczali Bożego błogosławieństwa. Kiedy odstępowali od Boga, kiedy zaczęli chodzić za bałwanami i jak czytacie Księgę Sędziów, to po prostu non-stop oni za bałwanami kroczą. Wtedy spotykała ich Boża kara, Boży sąd, Boży gniew. Oni jednak tutaj, jak widać, nie myślą o pokucie, nie myślą o tym, żeby się uniżyć i w pokorze szukać Bożego zbawienia, ale raczej zarzucają Bogu niesprawiedliwość. Ponadto, jak widzimy, wyobrażali sobie, że jeśli by tak sprowadzić skrzynię Bożą do ich obozu, to w ten sposób zobligują Boga do obrony tej skrzyni, która była reprezentacją Jego obecności i w ten sposób też oni, mając tą skrzynię w swoim obozie, mają zapewnione zwycięstwo. Tak sobie to umyślili, że prościej niż płakać, pokutować, pościć, szukać Boga z całego serca, jest po prostu znaleźć jakiś magiczny środek, znaleźć jakieś coś, co sprawi, że Bóg po prostu za tym stanie i wtedy coś się wydarzy coś się stanie wielkiego. I wpadli na taki pomysł, żeby skrzynię przymierza sprowadzić do tego obozu wojennego. Poślijmy po tą skrzynię, a ona uczyni cuda dla nas. I rzeczywiście ta arka, jak czasami była nazywana, albo skrzynia właśnie Boże przymierza, Bóg powiedział, że będzie mieszkał między tymi cherubami, które znajdowały się na wieku tej skrzyni. I oni być może pamiętali słowa Mojżesza, który podczas wędrówki na pustyni, gdy skrzynia wyruszała, mówił: powstań, Panie, a niech się rozproszą Twoi wrogowie i niech uciekną przed Tobą ci, którzy Cię nienawidzą. Czyż nie był to doskonały pomysł, żeby sprowadzić tą skrzynię do wojennego obozu? Nie wiem, ilu z Was widziało taki film Misja. I tam jest taka scena, gdzie podczas ataku królewskich wojsk niektórzy z tych katolickich misjonarzy zamiast walczyć, biorą monstrancję, zakładają odświętne szaty i maszerują i giną, niosąc właśnie te święte emblematy swojej religii. I tak jak myślałem o tym, co tutaj się działo w tym obozie i przypomniała mi się ta scena, myślę, że to jest to samo oblicze, czy raczej inne oblicze, ale tego samego religijnego ducha. I czy my, jako ludzie wierzący, czasami też nie próbujemy czegoś takiego robić? Czy też my możemy sądzić na jakąś szczególną, większą Bożą pomoc, czy większe działanie, jeśli my byśmy coś takiego duchowego, jakiegoś takiego, coś, co taki klucz, wiecie, znaleźć, coś takiego, co by nam pomogło coś zrobić, coś zorganizować, coś przedstawić i doświadczyć jakiegoś przełomu, doświadczyć jakiegoś niezwykłego wydarzenia, Bóg by z nami stanął wtedy, gdybyśmy wiedzieli tylko, co to jest. Może powinniśmy taką wielką Biblię zrobić, wiecie, i tak z tą Biblią przejść przez miasto, taką ogromną Biblię, jaka największa, jaka może być nam do zrobienia. Myślicie, że może to mogłoby przełamać coś złamać, jakąś duchową, jakąś atmosferę, jakiś ludzi po prostu na kolana i nawróciliby się i coś takiego. A może byśmy tak zakupili pełno flag i tak machali tymi flagami, wiecie, taką atmosferę stworzyli, wszystkie moce ciemności przepędzili tymi flagami i taka wolność nastanie i wtedy ludzie po prostu nawrócą się. Może jakieś macie lepsze pomysły. I ludzie szukają takich rzeczy. Ludzie myślą właśnie tego typu kategoriami. Ludzkie serce w naturalny sposób lgnie do takich bałwochwalczych metod. Przywiązywanie jakiejś nadmiernej wagi do jakichś rytuałów, obrzędów, religijnych szat, kunsztownych ceremonii, wystroju wnętrz i wszelkiej maści jakichś różnych zewnętrznych form religijności. A zauważcie, że Bóg od samego początku mówi: w moim domu ma być wszystko proste. A? Żadnych podobizn, po pierwsze. Żadnych. No ale jak to? Jak to nie mieć podobizn? No wszystkie narody mają jakieś wyobrażenie. Przed czymś przecież trzeba się pokłonić. Jakoś trzeba w którą stronę się zwrócić. Nie wiadomo gdzie wtedy, nie? Trzeba coś mieć, jakiś obraz. Trzeba mieć jakieś wyobrażenie. A Bóg mówi: nie, nic nie będziesz sobie czynił. I jak porównać Jego świątynię ze świątyniami pogan, to widać, że ona w swej istocie była bardzo prosta. Oczywiście były tam zdobienia. W porównaniu z niektórymi nawet współczesnymi świątyniami, katedrami i różnymi rzeczami, które ludzie pobudowali dla Pana Boga. I myślę, że tutaj Izraelici potraktowali tą skrzynię przymierza jak bałwana, jak taki święty fetysz, amulet, który miał im przynieść szczęście, czy tutaj zwycięstwo w bitwie. I kapłan Heli nie miał ani wystarczająco dużo rozumu, ani wystarczająco dużo odwagi, żeby zatrzymać arkę tam, gdzie miała stać, w Sylo, ale pozwolił swoim bezbożnym synom pójść razem z tą arką do obozu. Wiecie, Heli miał dwóch synków. Tam czytaliśmy Hofni i Pinehas. Jeśli znowu czytaliście troszkę wcześniejsze rozdziały tej księgi, to wiecie, co to byli za ludzie. Hofni znaczy walczący na pięści, bokser, a Pinehas to usta z brązu. I to wyrażenie oznacza zarozumiałe usta albo bezwstydne usta. Jeśli zajrzycie do wcześniejszych rozdziałów, to zobaczycie, że ci dwaj bezbożni kapłani są uosobieniem takiej zaślepionej, zakłamanej religijności. W poprzednich rozdziałach można zobaczyć, jak oni służą Bogu, okradając i wyzyskując Boży lud i dopuszczając się wszeteczeństwa w progach świątyni. Tacy to byli kapłanie. Myśleli o zysku i o własnych przyjemnościach na progu Bożej świątyni. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób zareagowali Izraelczycy i w jaki sposób zareagowali Filistyńczycy. Nie wiem, czy tak się mówi Izraelczycy. Niech będzie. Izraelici, o. W jaki sposób oni zareagowali, w jaki sposób Filistyni zareagowali, kiedy skrzynia przymierza trafiła do obozu izraelskiego. W pierwszej księdze Samuela, w 4 rozdziale i 5 wierszu, czytamy, że gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, to cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Jak myślicie, czemu oni tak wrzeszczeli, czemu oni tak krzyczeli? Czy był to krzyk, ojejku, co to teraz będzie? Czy był to krzyk biadania i tego? Nie, myślę, że był to taki krzyk, wiecie, takiego już zwycięstwa przed walką. Kiedy oni zobaczyli tą skrzynię, jak ją wnoszono do obozu, to oni mówią, no teraz to już wiecie, nie jesteśmy sami. Tak jakby do tej pory byli sami, tak jakby tam Boga nie było między nimi, ale teraz jak skrzynia pańska przyszła do naszego obozu, no to teraz hurra, zwyciężymy, wrzeszczeli, cieszyli się, oni już tam byli pewni zwycięstwa, tak, że aż się ziemia trzęsła. A Filistyni, jak to usłyszeli, to daleko nie byli, w jakiś sposób się zorientowali, zaczęli tam może swoich posłali, jakichś posłów, żeby zobaczyli, co tam się dzieje. I zobaczyli, że tam tą arkę wnieśli. I tutaj widzimy konsternację. Oni, biada nam, co to będzie. Bóg przyszedł do ich obozu. Czyli zarówno jedni, jak i drudzy mają taką samą, czy podobną koncepcję Boga. Że jak przyszła ta skrzynia, to Bóg przyszedł. Jak nie było tej skrzyni, to nie było Boga w ich obozie. A teraz skrzynię przynieśli, to Bóg przyszedł do obozu. I teraz jedni mówią, o, zwyciężymy, a drudzy, o, przegramy. I teraz tak sobie myślałem, no to dobry przykład dla tych, co wierzą w tą moc pozytywnego myślenia i wyznawania i którzy wierzą w tą moc negatywnego myślenia i wyznawania. Oczywiście jest w tym jakieś ziarno prawdy i Słowo Boże mówi o tym, że nasze słowa mają moc zabić i dać życie i tak dalej. Ale wiecie, to co dzisiaj ludzie z tym wyrabiają, to po prostu jest tragedia. Ostatnio oglądałem taki program zatytułowany Sekret. Taki film o tym, jak ludzie głoszą teraz w świecie, nie to, że w kościele to przyjdzie 100%, bo takie rzeczy jak w świecie głoszą, zaraz się znajdą tacy, którzy to zamalują na chrześcijańsko i zaraz do kościoła to sprzedają. I taka jest idea, że wszystko jest energią, a więc nasze myśli i nasze słowa to też jest energia. I jeżeli ty myślisz pozytywnie, jeżeli ty mówisz pozytywnie, to energię wydzielasz i ta energia tak się takimi kołami rozchodzi i ściąga do ciebie te pozytywne rzeczy, o których myślisz i mówisz. A jak negatywnie myślisz i negatywnie mówisz, to wydzielasz taką negatywną energię i automatycznie ściągasz te rzeczy negatywne. I pani Oprah Winfrey, czy jak tam jej jest, taką książkę, taki film nakręciła i jakie to wspaniałe, jakieś życie zostało zmienione i to taki, wiecie, patrzę na tych ludzi. Faktycznie, no, tam jeden, drugi, trzeci, świadectwa, wiecie, świadectwa, tak, w świecie składają, jak to oni zaczęli pozytywnie myśleć, jak ich życie pozytywnie się zmieniło, a drudzy tacy negatywni właśnie, jak on myśli, że on się spóźni do pracy, na pewno się spóźni do pracy. Jak myśli, że żona go opuści, to może ma murowane, że żona go opuści. Ale jak myśli, że będzie, wiecie, zdąży do pracy i będzie najlepszy w pracy i że najwięcej zarobi w pracy, to wszystko to ściąga tą energią. I w kościele też są tacy ludzie, którzy coś takiego mówią. I tak patrzeć na tą historię, no to według ich myślenia, to ci Izraelczycy, wiecie, mają pozytywne myślenie. Oni widzą tą arkę i zwyciężymy, na pewno, jesteśmy tutaj górą, hurra, już wrzeszczą. A Filistyńczycy co? Trzęsą się, biada nam, negatywnie myślą, negatywne fale rozsyłają, zaraz na nich przyjdzie nieszczęście i poginą wszyscy. No to czytajmy. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. To ci dopiero. Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Wcześniej 4 tysiące, A teraz 30 tysięcy, cała Kamienna Góra chyba, nie? Tyle ludu padło, zobaczcie, tak pozytywnie myśleli, tak pozytywnie krzyczeli, tacy byli pewni, że teraz już nic im nie grozi, że są już zwycięzcami, bo sam Bóg w ich obozie z arką, no, zwycięstwo w kieszeni. I tak marnie, 30 tysięcy padło. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Co za niespodziewane zakończenie. Wielka nadzieja, wielka wydawałoby się religijność i wielka klapa. I myślę, że to jest oczywista nauka z tej całej historii, bardzo prosta. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Bóg patrzy na serce. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Te słowa są w tej samej księdze, troszkę dalej, w 16 rozdziale, przy innej zupełnie okazji, gdzie Bóg chce wybrać sobie króla. Ale to jest uniwersalna prawda. Na nas mogą zrobić wrażenie strojne szaty, piękna muzyka, na nas mogą zrobić wrażenie jakieś nasze zewnętrzne starania i czyny, i słowa. To na nas robi wrażenie. Odpowiedni strój człowieka i tak dalej. Ale to wszystko nie robi wrażenia na Bogu. Bóg patrzy poza tą całą fasadę w głąb ludzkich serc. I to nie znaczy, że teraz mamy wyglądać jak jacyś łazędzy i nasza muzyka ma być kocią muzyką i że mamy brudne mieć ściany i podrapane i to nie ma znaczenia. Nie o to chodzi. Ale musimy strzec się tego naszego myślenia, że jeśli będziemy mieli piękne, równiutkie, gładziutkie ściany i będziemy mieli super oświetlenie i kaznodziejów, którzy będą mogli mówić bez mikrofonu i jeszcze nie wiadomo jaki zespół, nie wiadomo jakie rzeczy, że wtedy będziemy mieli sukces i wtedy osiągniemy to, co mamy osiągnąć. Łatwo jest mniemać, że mając jakieś rzeczy zewnętrzne, dokonamy wielkiego dzieła Bożego i Bóg stanie za nami i przyzna się do tego. Przyczyną izraelskiej klęski w tej bitwie było poleganie na widzialnym symbolu Bożej obecności, podczas gdy nie stała za tym żadna realna prawda. W obozie izraelskim była skrzynia Boża, ale w sercach Izraela nie było Boga. To jest ewidentne. Jak czytacie tą historię, zobaczcie, w jakich czasach ci ludzie żyli. Poczytajcie Księgę Sędziów, która jest tłem do tej księgi. To jest to ewidentne. Były pojedyncze osoby, które znały Boga, a naród był w duchowej ciemności, ale był religijny. Dalej mieli swoją świątynię, dalej mieli swoje obrzędy, dalej składali ofiary, mieli wszystkie te rzeczy religijne, tylko nie było serc, które by kochały Boga. I my musimy strzec się polegania na takich zewnętrznych formach religijności. I to nie tylko tych wymyślonych przez ludzi. Wiecie, ludzie wciąż wymyślają nowe formy religijności, jak to bardziej, lepiej Boga czcić, czy służyć Mu i tak dalej. I są to tylko narzędzia, które czasami mogą przynieść skutek, czasami nie przynoszą skutku. To są dyskusyjne kwestie. Ale nawet musimy strzec się, żeby nie przywiązać zbytniej wagi, nie polegać nawet na tych najbardziej poprawnych i świętych rzeczach, takich jak modlitwa, czytanie Słowa Bożego, dziesięcina, wieczerza pańska czy chrzest. To nie znaczy, że mamy je zaniedbać i usunąć, absolutnie. Jesteśmy zobligowani, żeby je czynić, ale one mogą stać się same w sobie bałwanem. One mogą stać się pustą formą, której możemy przestrzegać. I możesz modlić się dziennie godzinę, czy dwie, czy trzy. I możesz czytać swoją Biblię przez godzinę i dwie, i trzy. I możesz dawać dziesięcinę, nawet dwie dziesięciny. I możesz regularnie przystępować do wieczerzy pańskiej i nadal być tylko religijnym człowiekiem, bez ducha. Myślicie, że jest to możliwe? Są zakony, gdzie ludzie całymi dniami poszczą, modlą się, śpiewają Bogu. Wydawałoby się, że całe życie ich kręci się wokół Boga. Mieliśmy jednego takiego, wiecie, przyjechał do nas do zboru parę tygodni temu, podchodzi do mnie przed nabożeństwem i mówi, czy ja mogę powiedzieć kazanie? Ja patrzę, pierwszy raz człowieka widzę na oczy i mówi, nie mamy takiego zwyczaju, żebyśmy tutaj, patrzę w koloradce tego. Co za jakiś ciekawy człowiek. Ale mówi, nie, usiądź sobie, posłuchaj, co my, ja potem porozmawiamy po nabożeństwie. Usiadł grzecznie, siedział całe nabożeństwo i tak starałem się mówić, wiecie, jak tylko było możliwe, żeby do tej duszy przemówić, żeby bez wątpliwości albo uciekł, albo coś go poruszyło. I po nabożeństwie siadam koło niego i mówię, no i jak? Co myślisz o tym, co słyszałeś? O, wspaniale! Wszystkim się zgadzam. Ja myślę, może on taki nawrócony albo co? Więc pytam go, no a ty to powiedz coś o sobie. On zaczyna mi opowiadać takie brednie, takie rzeczy, że normalnie włos się na głowie żyje. Ja mówię, co, ty się zgadzasz z tym wszystkim, co słyszałeś? On, tak, się zgadzam. Ślepy, zupełnie nie widzi. Siedzę z nim godzinę po nabożeństwie, tłukę mu, wyjaśniam mu, mając nadzieję, że coś do niego dotrze. Ja swoje, on ze wszystkim się zgadza i zupełnie co innego mówi. Kompletna ślepota. Kompletny brak zrozumienia. Tylko się mogę modlić, żeby Bóg otworzył jego oczy i dał mu usłyszeć swój głos. Można mieć wiele form pobożności, a jednak nie mieć treści, jednak to zgubić. Jeśli nie ma w nas skruszonych, poddanych Bogu, pokornych, czystych serc, to wszelka nasza religijna aktywność jest pusta i daremna. Amen? Tak jest. Narażamy się jedynie na potępienie faryzeuszy i uczonych w piśmie, do których Pan Jezus wielokrotnie kierował surowe napomnienia i ostrzeżenia. I pozwólcie, że jeszcze przeczytam też z Ewangelii Mateusza z 23 rozdziału, 27 i 28 wiersz. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Wiecie, co to słowo znaczy, obłudnicy? To było takie słowo, które oznaczało aktora w teatrze. I w tamtym czasie, kiedy aktorzy występowali, nosili taką maskę. I wtedy nie było widać ich prawdziwej twarzy, nie było widać tego, kim naprawdę są, ale grali kogoś, kogo ta maska reprezentowała. I Pan Jezus do nich mówi, wy jesteście takimi aktorami. Ludzie myślą, że jesteście kimś innym niż jesteście. I wy też stwarzacie taki pozór. Obłudnicy. Podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Apostoł Paweł, pisząc do wierzących w Kolosach, ostrzegał ich przed ludźmi, którzy tam przychodzili i próbowali wprowadzać jakieś nowe rzeczy, które miały niby ich pociągnąć dalej do Boga, bliżej do Boga, które miały coś wnieść w ich życie i mówili, nie wystarczy tylko wierzyć w Chrystusa, nie wystarczy tylko, żeby Chrystus był w centrum waszego życia, ale potrzebujecie czegoś więcej, potrzeba jeszcze obrzezać się, potrzeba jeszcze przestrzegać jakieś święta szczególne, potrzebujecie to i tamto, żeby wasze życie było bogatsze. I apostoł Paweł dostrzegł w tym właśnie to niebezpieczeństwo tej religijności, która zaślepia nasze oczy na piękno Chrystusa, na bogactwo Chrystusa, która oszukuje nas, że możemy coś dodać do Jego wartości. I tak napisał do Kolosan w 2 rozdziale od 16 wiersza. Niechaj was nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom. Wyobrażacie sobie? Już w tamtych czasach niektórzy wpadli na pomysł, że można aniołów czcić. Nie tylko Chrystusa, ale że jak będziemy czcić aniołów, to będziemy mieli większą za sobą armię. Nie wydawało im się, że jeśli Chrystus jest po ich stronie, to już są w większości. Uważali, że jeszcze potrzebują aniołów i zaczęli czcić aniołów. Niechaj was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Niektórzy twierdzili, że jak nie będziesz jadł tego czy tamtego, to będziesz bardziej święty, że musisz odpowiednią dietę stosować. A w Chrystusie to wszystko zostało zniesione. Owszem, jak chcesz stosować dobrą dietę, to na zdrowie ci tylko wyjdzie. Ale nie mów, że przez to będziesz bardziej duchowym człowiekiem. Nie mów mi, że jeśli zjadłem kotleta, to stanę się mniej duchowy. Bzdura. Mają one pozór mądrości, dalej Paweł pisze. Mają pozór mądrości. Oni potrafią tak to przedstawić, że to mądrze brzmi. Logicznie się to wydaje wszystko. Mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. A o to Bogu chodzi. Żebyśmy nie byli podlegli naszym zmysłom. Żebyśmy nie żyli jak zwierzęta, które kierują się instynktem. Wiecie, dzisiaj jest wiele ludzi, którzy chcą nam powiedzieć, że jesteśmy zwierzętami i że patrzą na świat zwierząt i uważają, że my mamy czerpać wzorce ze świata zwierząt. Że skoro zwierzęta zabijają słabsze, to my też mamy zabijać słabszych, żeby żyć. I wielu ludzi zaczyna tak myśleć, zaczyna takie rzeczy mówić. Ja rozmawiam z takimi ludźmi, którzy coś takiego mi mówią. No zobacz na świat zwierząt. Tak oni, tak te zwierzęta sobie radzą. My tak samo musimy, jak te zwierzęta, jeśli mamy przetrwać. Nie, Słowo Boże mówi absolutnie nie. Nie mamy być jak zwierzęta, jak to bydło. Nie, mamy rozum, mamy duszę, mamy ducha. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście, w trzecim rozdziale mówi tak. A wiedz to, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. I teraz zwróćcie uwagę. Tacy ludzie, bez serca, nieprzejednani, zdradzieccy, którzy przybierają pozór pobożności. Po co im ta pobożność? Po co im ten pozór pobożności? W ludzkim sercu jest jednak pragnienie, żeby lepiej wyglądać w oczach innych, niż naprawdę jest. Żeby samemu sobie wmawiać, że z nami nie jest tak źle. Człowiek ma tą potrzebę samousprawiedliwienia, jakiegoś poczucia z własnej wartości. I ten grzech niestety tak człowieka trawi, tak żre, że człowiek zaczyna widzieć, że jest marny. I potrzebuje jakiejś formy religijności. Paweł mówi, będą przybierać pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Prawdziwa pobożność wiąże się z mocą. Gdyby w Izraelu w tamtym czasie była prawdziwa pobożność, byłoby zwycięstwo. I to Księga Sędziów idealnie ilustruje. Za każdym razem, kiedy oni pokutowali, kiedy oni we łzach szukali Boga, kiedy korzyli się, kiedy rozburzali te swoje ołtarze dla bożków, kiedy oni odrzucali bałwany i zaczynali służyć Bogu, Bóg posyłał im wyzwoliciela, który dawał im prawdziwe zwycięstwo i przynosił czas pokoju. Drodzy bracia i siostry, pozwólcie, że skończę to moje rozważanie takim prostym pytaniem do każdego z nas. Na czym tak naprawdę polegamy w naszym życiu? Co stanowi sedno tego, jakie jest Twoje i moje życie? W czym pokładasz nadzieję na życie wieczne? Czy w tym, że pewnego razu przyszedłeś do zboru, czy na jakąś ewangelizację, podniosłeś może rękę, może wyszedłeś do przodu, może zapłakałeś, podpisałeś jakąś kartkę, może ktoś się z Tobą pomodlił? Czy opierasz się na jakimś swoim religijnym doświadczeniu, na jakimś przeżyciu, na jakichś swoich emocjach? Dlaczego dzisiaj tutaj jesteście? Dlaczego ja tutaj dzisiaj jestem? Czy rzeczywiście mamy w sercach Chrystusa? Czy rzeczywiście mamy istotę tego, o co tutaj chodzi? Czy po prostu jest tu nam lepiej niż gdzieś indziej? Bardziej nam się podoba, bardziej nam odpowiada, towarzystwo jest przyjemniejsze, lepsze. Pastor taki miły, wspaniały, taki kochany, przyjemny. Co jest u sedna naszego życia? Czy masz Chrystusa? Czy masz tylko formę, jak nową formę może, religijnej pobożności, ale nie masz treści, nie masz życia? I tak jak tu brat powiedział, może śpiewasz radosne pieśni, ale twoja twarz wskazuje, że nie masz tej radości w sercu. Może mówisz, Jezus jest moim Panem, ale na tronie twojego serca jesteś ty sam i twoja pycha, i twoje własne żądze, i twoje własne sprawy, a Jezus jest w twojej religijnej szufladzie na niedzielę. Jest wielkie niebezpieczeństwo religijnej ślepoty. Wiecie, to będzie straszny dzień, kiedy wielu takich ludzi przyjdzie do Pana Jezusa i powiedzą, Panie, Panie, w Twoim imieniu to i tamto robiliśmy. I będą mówić, co oni robili dla Niego. A Jezus na nich popatrzy i powie, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie precz, wszyscy, którzy czynicie nieprawość. To będzie straszny dzień, wielkie rozczarowanie dla tych religijnych ludzi, którzy myśleli, że przyszli do właściwego zboru, że mieli dobrego pastora, że czytali Biblię, że modlitwy jakieś odmawiali, że coś robili, nawet może wielkie dzieła. Uczestniczyli w ewangelizacjach i jakichś tam służbach takich czy innych, ale nie znali Chrystusa i On ich nigdy nie znał. Nigdy nie należeli do Jego stada. Nigdy szczerze nie pokutowali, nigdy się szczerze nie nawrócili. Nigdy swojego życia w pełni nie oddali Chrystusowi. Ale całe ich życie było religijną farsą. I oby nikt z nas nie znalazł się w tym tłumie rozczarowanych. abyśmy mogli być po stronie tych, którzy wejdą do tego Królestwa i wpadną w Jego ramienie i powie: chodźcie, słudzy dobrzy i wierni, chodźcie do radości swojego Pana. Którzyście mnie miłowali, którzyście swoim życiem o tym świadczyli, karmiąc głodnych, pomagając potrzebującym, w moim imieniu służąc tak, jak ja służyłem. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, proszę.